Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co tydzień o tej porze zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji kilka słów na temat tenisa i występu Igi Świątek. Później skoki narciarskie. No i oczywiście dalsza część naszej audycji to przede wszystkim skupienie się na mundialu. Takie podsumowanie, można powiedzieć, tych decydujących spotkań. No i ogólnie tych mistrzostw świata jako całości. Rozpoczynamy od tenisa, tak troszkę w cieniu rzeczywiście mundialu w Katarze. Swój mecz w ramach World Tennis League rozegrała Iga Świątek. Liderka kobiecego rankingu mierzyła się z francuską Caroline Garcia i wygrała to spotkanie 6-3, 6-4.
Dla Igi Świątek jest to takie, można powiedzieć, przetarcie przed nowym sezonem, bo przypomnijmy, że World Tennis League to turniej towarzyski, który organizowany jest w Dubaju. Tam Iga Świątek właśnie pokonała Caroline Garcia, a jest to o tyle istotne, że przecież Garcia wygrała ostatnio WTA Finals, czyli dość prestiżowy turniej w świecie tenisa. No jest to tenisistka, która zajmuje czwarte miejsce w rankingu WTA. No Iga Świątek pokazała tutaj sporą dominację, można powiedzieć. Choć wygrała 6-3, 6-4, to jeszcze wskazuje na to, że ten mecz mógł mieć swoje momenty takie dość wyrównane. To finalnie Świątek wygrała to spotkanie w 67 minut, co jest bardzo szybkim czasem. No i przez dużą część spotkania miała kontrolę nad tym, co się dzieje na korcie właśnie. Bardzo skutecznie przełamywała swoją rywalkę, no i po prostu pokazała swój tenis. Tak jak wspomniałem, myślę, że to dla Igi Świątek jest to bardzo dobre przetarcie, a sam turniej jest dość ciekawy pod kątem tego, jakie tenisistki tam występują, no bo w czwartek Świątek zmierzy się z Estonką Anet Kontaveit, natomiast w piątek z Białorusinką Aryną Sabalenką, także te nazwiska powinny być znane każdemu kibicowi tenisa. No i myślę, że te nazwiska także ściągają trochę publiczności na ten turniej towarzyski.
I przechodzimy do skoków narciarskich, ponieważ za nami kolejny weekend z tą dyscypliną sportu, z rywalizacją w Pucharze Świata, konkretnie w szwajcarskim Engelbergu. No i można powiedzieć, naprawdę udany weekend, szczególnie ta uwaga dotyczy Dawida Kubackiego, ale może po kolei. Jeżeli chodzi o konkurs sobotni, tam była bardzo zacięta rywalizacja między Anżelaniszkiem, wspomnianym Kubackim i Piotkiem Żyłą o zwycięstwo w tych zawodach. Ostatecznie najlepszy okazał się reprezentant Słowenii, który miał łączną notę 320,3. Natomiast Dawid Kubacki, który po pierwszej serii był liderem, ostatecznie ukończył zmagania na drugim miejscu i podium uzupełnił Piotr Żyła. Jeżeli chodzi o tą dwójkę biało-czerwonych, naprawdę znakomite skoki.
Dawidowi niewiele zabrakło do tego, aby wygrać te sobotnie zawody, ponieważ skończył zmagania z 317 punktami, a więc 3,3 punktu zabrakło mu do tego, aby wygrać te zawody. Z kolei Piotr Żyła także pokazał się z bardzo dobrej strony. Myślę, że w tym sezonie Piotrek pokazuje bardzo równą formę mimo wszystko, podobnie zresztą jak Dawid Kubacki. No i obaj biało-czerwoni bardzo dobrze reprezentują naszych skoczków. Niestety trochę gorzej wygląda ta druga część stawki. Można powiedzieć, że ósme miejsce Kamila Stocha nie jest takie złe, ponieważ, no jak się zwykło mówić, Kamil Stok dopiero formę zyskuje na turniej czterech skoczni. Jesteśmy jeszcze przed tym właśnie turniejem, więc liczymy na to, że forma polskiego skoczka jeszcze wzrośnie. Może przytoczę tu słowa trenera biało-czerwonych, Turn Bichlera, który powiedział, że Kamil jeździ jeszcze wolno po rozbiegu, nie czuje się komfortowo na najeździe, a mimo to zajmuje mimo wszystko dość wysokie lokaty, przynajmniej w ten weekend takie zajmował. No i myślę, że ta pozycja Kamila Stocha jest stosunkowo dobra.
Troszeczkę szkoda w kontekście sobotniego konkursu pierwszego skoku Pawła Wąska. Chodzi mi o lądowanie, bo tam była bardzo dobra odległość, 136 metrów, ale Wąsek miał duży problem, żeby ustać tą próbę. Ostatecznie skończył zawody na 23 miejscu. Bardzo słabo skakali w cały weekend w zasadzie Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny. Zniszczoł w sobotę 46, w niedzielę 47, Wolny odpowiednio 49 i 50. Jeżeli chodzi o niedzielny konkurs, tym razem Dawid Kubacki już okazał się triumfatorem. z notą ponad 300 punktów. Co ciekawe, drugie miejsce zajął Austriak, bardzo doświadczony już skoczek Manuel Fettner. Podium uzupełnił Laniszek. Tym razem Piotrkowi Żyle nie udało się zająć miejsca na podium, chociaż nie było do tego aż tak daleko, ponieważ po pierwszej próbie był na miejscu trzecim. Niestety drugi skok troszeczkę słabszy, 134 metry. No i ostatecznie ukończył na piątym miejscu. No i tym razem słabo Kamil Stoch, dopiero 39, ale co do Stocha, no to trzeba przyznać, że trafił na naprawdę fatalne warunki, jedne z najgorszych spośród wszystkich zawodników. No oczywiście Stoch w topowej formie, powiedziałbym, że tutaj do drugiej serii by awansował, no ale jeszcze w topowej formie nie jest.
Mimo to trzeba przyznać też, że Stoch, którego mimo wszystko chwaliłem przed chwilą, kwalifikacje zakończył na piątym miejscu przed tymi zawodami, także to te 39 lokata, z jaką, na której zakończył w niedzielę zmagania, nie do końca jakby oddaje jego formę, a myślę, że właśnie decydujące były oczywiście warunki panujące na skoczni, z którymi sobie nie poradził. Stoch po tych zawodach nie podszedł do dziennikarzy, był tak zdenerwowany tym, co się tam wydarzyło, że właśnie ominął nawet taką kwestię, do której byliśmy jako dziennikarze też przyzwyczajeni, bo jest to skoczek, który chętnie rozmawiał z dziennikarzami, teraz tak się nie stało. Natomiast wracając jeszcze do Kubackiego i Żyły, to trzeba zaznaczyć, że dla Kubackiego jest to już 9. zwycięstwo w karierze. No i pewnie wygrał te zawody, po pierwszej serii prowadził, utrzymał to prowadzenie w drugiej serii. Szkoda trochę Piotra Żyły, który właśnie był trzeci po pierwszej serii, a w drugiej serii do trzeciego miejsca zabrakło mu niespełna 1,5 punkta, także był bardzo blisko tego podium. No i co? Myślę, że nasi skoczkowie są w bardzo dobrej formie, szczególnie tych dwóch skoczków jest w bardzo dobrej formie. Natomiast trochę mamy też do czynienia z takim obrazem kadry dwóch prędkości, gdzie dwóch, no może trzech skoczków, bo jeszcze Kamila Stocha bym do tego grona dołączył, radzi sobie całkiem nieźle. Natomiast ta druga część biało-czerwonych już można powiedzieć, że okupuje tyły.
No i rzeczywiście to znajduje odzwierciedlenie w klasyfikacji generalnej całego cyklu, bo jeżeli sobie zobaczymy, to Dawid Kubacki zgromadził do tej pory 650 punktów i jest zdecydowanym liderem. Warto podkreślić, że to jest 650 punktów na 800 możliwych, więc ta forma Dawida Kubackiego naprawdę znakomita u progu sezonu. Na drugim miejscu jest Andrzej Laniszek ze Słowenii, 576 punktów, podium uzupełnia Stefan Kraft. Austriak ma obecnie 467 punktów. Bardzo wysoko też jest Piotrek Żyła, 377 punktów. Poza dziesiątką na 14 miejscu jest Kamil Stoch, 122 punkty. No i poza nimi jeszcze z Polaków punktowali w tym sezonie Paweł Wąsek, Tomasz Pilch, Stefan Hula i Aleksander Zniszczo. No i jeszcze warto przypomnieć, że to był ostatni konkurs przed turniejem czterech skoczni. Już 29 grudnia w Oberstdorfie rozpoczynają się właśnie zmagania w tym turnieju. No i nie ma co ukrywać, że Dawid Kubacki jest, wydaje się, jednym z głównych, jeśli nie głównym faworytem do zwycięstwa. A przypomnijmy, że w ostatnich latach turniej czterech skoczni to prawdziwa dominacja biało-czerwonych. Trzy zwycięstwa Kamila Stocha w tych zawodach, w tym turnieju, w tym jedno, w którym wygrywał wszystkie cztery konkursy. Do tego jeszcze wygrał raz Dawid Kubacki. No i myślę, że wielu kibiców tutaj liczy na powtórkę. To znaczy, że Kubacki jeszcze raz spróbuje zaatakować to pierwsze miejsce. No i na tym kończymy pierwszą część naszej audycji, a po przerwie porozmawiamy sobie o mundialu w Katarze. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark.
you between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found the love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Znamy już oczywiście najważniejsze rozstrzygnięcia piłkarskich mistrzostw świata w Katarze, ale zacznijmy sobie od omówienia może najpierw meczów półfinałowych. W pierwszym półfinale mierzyły się reprezentacje Argentyny oraz Chorwacji. Bardzo ciekawie nam się trafiła ta para, ponieważ obie te drużyny 4 lata temu rywalizowały w fazie grupowej. Wówczas dość niespodziewanie Chorwaci wygrali bardzo pewnie z reprezentacją Albicelestes 3-0. No i teraz okazało się, że to Argentyna wzięła skuteczny rewanż na Chorwatach, również wygrywając 3-0.
Argentyna bardzo dobrze przygotowała się do tego spotkania, no i można powiedzieć, że odrobiła lekcje zarówno własne, które odbyła właśnie sprzed 4 laty w meczu z Chorwacją, jak i lekcje, jakie otrzymała reprezentacja Brazylii, która została wyeliminowana przez Chorwatów w poprzedniej fazie tego turnieju. No i wydaje się, że w Chorwacji nie mieli zbyt wiele do powiedzenia w tym spotkaniu. Argentyna bardzo dobrze się prezentowała, skutecznie wykluczała w większości akcje ofensywne właśnie rywali. No i już w 34 minucie wyszła na prowadzenie. Tam z rzutu karnego trafił Leo Messi. Później dwie bramki dorzucił Julian Alvarez. No i w efekcie Argentyna wygrała 3-0. Brazylia grała, można powiedzieć, że zdecydowanie bardziej odważnie. Tworzyła sobie wcześniej więcej okazji podbramkowych. Natomiast Brazylia w meczu z Chorwacją to była reprezentacja, która czekała na tego gola i można powiedzieć, że była pewna tego, że awansuje do następnej rundy. Tutaj Argentyńczycy wyszli nieco inaczej na to spotkanie. Wyszli naładowani tak bardzo walecznie, można powiedzieć, do czego się już przyzwyczailiśmy na tym mundialu, bo z drugiej strony też mieliśmy bardzo walecznych Chorwatów. Chorwatów, którzy mają bardzo mocny środek pola, jeden z najmocniejszych na tym turnieju, ale został on w tym meczu z Argentyną zneutralizowany przez rywali. No i wydaje się, że to chyba był klucz do sukcesu, do tego, że Argentyna wygrała 3-0.
No i wydaje mi się, że z Chorwatów też zeszło powietrze, szczególnie po tym golu na 3-0. To już było widać, że zawodnicy właśnie reprezentacji Chorwacji bardziej już skupiają się na tym, jak oszczędzać siły na mecz o trzecie miejsce. Podobne podejście też troszeczkę reprezentacja Argentyny. No i w efekcie mieliśmy ten wynik 3-0, ale też Argentyna w odróżnieniu od Brazylii, ona nie poprzestała na jednym golu, tylko rzeczywiście szukała tych kolejnych trafień, żeby Chorwaci już nawet nie mieli możliwości, żeby ich tak zaskoczyć, jak to zrobili w meczu z reprezentacją Brazylii. Przechodzimy do drugiego półfinału. Tam reprezentacja Francji podejmowała rewelację tego turnieju, czyli reprezentację Maroka. No i tym razem ten piękny sen Marokańczyków dobiegł końca, ponieważ trójkolorowi wygrali to spotkanie 2-0 po bramkach Theo Hernandeza i Randala Kolo Muaniego.
Można powiedzieć, że tutaj też obyło się bez niespodzianki. Francja bardzo szybko objęła prowadzenie, ponieważ pierwszy gol padł już w 5 minucie. No i można powiedzieć, że od tego czasu mogli sobie Francuzi kontrolować to spotkanie. Maroko prezentował swój futbol. Bardzo dobrze według mnie radzili sobie przy wychodzeniu z pressingu. Dobrze konstruowali właśnie takie kontrataki, szybko wychodzili z tą piłką, ale to nie przynosiło efektów. Francja była bardzo dobrze zorganizowana, podobnie jak wcześniej omawiana Argentyna, bardzo solidnie się ubroniła, no i starała się dość... W fazie ofensywnej Maroka Francuzi schodzili dość głęboko, dzięki czemu zawężali pole gry, no i dzięki temu też mogli neutralizować wszelkie zapędy ofensywne Marokańczyków. No, wydaje się, że plan Didier Deschampsa na ten mecz był bardzo skuteczny, bo Francja... No, zasłużenie, myślę, że awansowała do finału.
Chociaż ja przyznam, że jestem pozytywnie zaskoczony reakcją piłkarzy Maroka po straconym golu, bo tak naprawdę bardzo dużo pomogła Francuzom ta sytuacja, że strzelili bardzo szybko gola, bo już nie musieli później nerwowo szukać jakichś rozpaczliwych akcji w kolejnych minutach, tylko mogli sobie to spotkanie ułożyć. Natomiast Marokańczycy zaprezentowali, szczególnie w drugiej połowie, troszkę inne oblicze. Nie było to takie tylko kurczowe bronienie się i szybkie kontry, bo rzeczywiście potrafili kilka takich ciekawych akcji stworzyć, no ale koniec końców niestety im się to nie udało im się zaskoczyć francuskiej defensywy. Co ciekawe, to był pierwszy mecz Francuzów na tym turnieju bez straconej bramki, to też bardzo, bardzo ciekawa statystyka. Jeżeli chodzi o mecz o trzecie miejsce, to oczywiście mieliśmy starcie drużyn mocno poobijanych po tych półfinałach Chorwacji z Marokiem, szczególnie Marokańczycy, gdzie te kontuzje mięśniowe w końcówce już dały się mocno znaki. No i ostatecznie to Chorwaci wracają z kolejnym medalem Mistrzostw Świata, tym razem brązowym, po zwycięstwie 2-1.
To spotkanie było bardzo ciekawe. Jeszcze nie zdążyliśmy się dobrze rozsiąść w fotelach, a już mieliśmy wynik 1-1, ponieważ w niespełna 10 minut padły właśnie dwie bramki. Dla Chorwacji zdobył gola Joško Gvardiol, natomiast wyrównał Ashraf Dari w 9 minucie. No i wszystko rozstrzygnęło się jeszcze przed przerwą, ponieważ Orsic takim pięknym technicznym uderzeniem z narożnika 16 pokonał bramkarza rywali, dzięki czemu Chorwacja zdobyła brąz. No i co ciekawe, Chorwaci od 1998 roku, kiedy to także wygrali, sięgnęli po brązowy medal, od tamtego czasu w fazie pucharowej Mistrzostw Świata nie wygrali żadnego meczu w podstawowym czasie gry. To się udało dopiero teraz właśnie w meczu o brązowy medal. No i w poprzednim razem także w meczu o brązowy medal to samo się udało reprezentacji Chorwacji. Także widzimy, jak mecze w wykonaniu tej reprezentacji w fazie pucharowej są emocjonujące. Często właśnie obserwowaliśmy dogrywki, a i równie często można powiedzieć, że rzuty karne w meczach z udziałem tej reprezentacji.
No i jeszcze dodam krótko, że reprezentacja Chorwacji ma imponującą średnią. 6. występ na Mistrzostwa Świata i 3. medal. No bardzo chętnie jako Polacy, myślę, zamienilibyśmy się właśnie miejscami z reprezentacją Chorwacji, jeśli chodzi o te osiągnięcia na mundialach. No i został nam jeszcze mecz finałowy. Mecz, który okazał się rzeczywiście znakomity i pełen zwrotów akcji. Zakończyło się po dogrywce rezultatem 3-3. Oczywiście doszło w związku z tym do rzutów karnych. 11 lepiej strzelała reprezentacja Argentyny i wygrała ostatecznie 4-2.
No to chyba jest najlepszy finał w naszym życiu. Wielu komentatorów znacznie starszych od nas również podkreśla, że to najlepszy finał, jaki widzieli, chociaż jeszcze są takie porównania do tego finału z Ligi Mistrzów z 99 roku bodajże, kiedy Manchester mierzył się z Bayernem. Natomiast wracając do spotkania Argentyny z Francją, no to warto zaznaczyć kilka rzeczy. Przede wszystkim Kylian Mbappé zdobył hat-tricka w spotkaniu finałowym. Takie coś ostatni raz widzieliśmy w 66 roku, kiedy to reprezentacja Anglii z Geoffem Hurstem na czele właśnie rozgrywała mecz finałowy. No jest właśnie pod tym kątem historyczny wynik także dlatego, że dla Mbappe był to 4. gol w finale Mistrzostw Świata, no i pod tym kątem jest jakby liderem. Jest, nikt tego wcześniej nie dokonał, po 3 gole zdobywali chociażby Pele czy Zidane, natomiast nikt nie strzelił 4 aż do tej pory. No i warto zwrócić też uwagę na drugą stronę, czyli na Leo Messiego, który jest pierwszym piłkarzem w historii, który strzelał gole idąc od 1/8 przez ćwierćfinał, półfinał, no i teraz finał Mistrzostw Świata. Także tutaj kolejny wpis do historii mundiali. A co do samego spotkania, to był bardzo emocjonujący mecz. Wydawało się, że Argentyna ma to spotkanie w garści, tak to około 80 minuty. Natomiast Francuzi bardzo szybko, może nie bardzo szybko, ale w ostatnich minutach zdołali wyrównać na 2-2, czym podkręcili niesamowicie atmosferę tego spotkania. Tutaj na wielką uwagę i na takie słowa pochwały zasługuje ponownie Didier Deschamps, który już w 40 minucie spotkania dokonał 2 zmian, no i one były dość skuteczne. W dogrywce także mieliśmy wiele emocji. Można byłoby zrobić oddzielny skrót nie z całego meczu, ale z samej dogrywki, który mógł trwać tyle, co poprzednie 90 minut. No a rzuty karne, no to popis kolejny chyba Emiliano Martineza, czyli bramkarza Argentyny. Już nie pierwszy raz pokazał na tym turnieju, że potrafi bronić rzuty karne, ale też w bardzo takim skutecznym dla siebie stylu rozgrywał takie gry psychologiczne z rywalami. Przy jednej z jedenastek zabrał piłkę, wyrzucił ją gdzieś tam poza obręb szesnastki, napastnik, zawodnik strzelający musiał po tą piłkę pędzić, czym wybił się nieco z rytmu. No i takich sztuczek było kilka. W pewnym momencie Martinez otrzymał nawet żółtą kartkę od Marciniaka za te swoje gierki, natomiast widać było, że są one bardzo skuteczne, no i to między innymi dzięki niemu Argentyna cieszy się ze zdobycia Mistrzostwa Świata.
No i dodajmy, że dla Argentyny to jest 3. mistrzowski tytuł w historii po roku 1978 i 1986. Nam jeszcze do omówienia pozostała kwestia chociażby nagród indywidualnych za te mistrzostwa, ale o tym powiemy za kilka minut.
Yeah.
mówiliśmy sobie o tych decydujących meczach i oczywiście o drużynie argentyńskiej. Teraz kilka słów na temat nagród indywidualnych, bo jak to przy takich turniejach bywa, również takowe zostały przyznane. Najlepszym młodym piłkarzem turnieju został uznany reprezentant Argentyny Enzo Fernandez.
Jest to zawodnik, który jak na razie prezentuje barwy Benfiki, natomiast już od dłuższego czasu były nim zainteresowane i wciąż są największe marki europejskie. Mówi się m.in. o tym, że przez długi czas na transfer Enzo Fernandeza namawia Jurgen Klopp. Chodzi oczywiście o Liverpool w tym przypadku. No i wydaje się, że nagroda jest jak najbardziej zasłużona. Enzo Fernandez, można powiedzieć, że jest to jedno z największych objawień tego turnieju. Przynajmniej ja nie spodziewałem się aż tak dobrej gry po tym piłkarzu. Nie wiem, czapki z głów dla tego piłkarza, no bo naprawdę dla mnie to był jeden z najlepszych w ogóle piłkarzy na tym mundialu. Nie tylko chodzi o młodych zawodników, ale o całość.
Chociaż ja ci powiem, że jeszcze miałem takiego kandydata w osobie Joszko Guardiola z Chorwacji, który jest rok młodszy od Fernandeza, ale wydaje mi się, że na minus jednak ta akcja, gdzie troszkę Messi go objechał w meczu półfinałowym, tutaj zadziałała. Jeżeli chodzi o najlepszego bramkarza, tutaj został nim uznany bramkarz Argentyńczyków, czyli wspomniany przez nas Emiliano Martinez, który oczywiście tych kilka rzutów karnych obronił, ale miał też kilka kluczowych interwencji, szczególnie ta w finale, chociażby z dogrywki, gdzie w sytuacji sam na sam już w doliczonym czasie gry, tej drugiej części dogrywki, zatrzymał strzał Kolomuaniego w takim stylu, można powiedzieć, piłki ręcznej.
Jeszcze przed finałem zastanawiałem się, kto mógłby zostać właśnie najlepszym bramkarzem tego turnieju. Obok Martineza można byłoby wymienić chociażby Bono czy Livakovicia, ponieważ dla tych golkiperów to również bardzo dobry mundial. Natomiast finał, myślę, że przechylił szale tego zwycięstwa, jeśli chodzi o tę nagrodę najlepszego bramkarza, ponieważ Martinez właśnie w finale pokazał ogromną klasę, nie tylko broniąc właśnie rzuty karne, ale tak jak wspominałeś, ratując swoją drużynę przed tak naprawdę utratą pucharu, no bo to była już końcówka tego spotkania. No i ta sytuacja z Kolomuanim przesądziła o tym, że doszło do rzutów karnych.
Jeżeli chodzi o nagrodę najlepszego piłkarza, tutaj raczej trudno mówić o niespodziance, ponieważ otrzymał ją Lionel Messi.
No i Messi jest pierwszym w historii zawodnikiem, który zdobył już dwa tytuły MVP Mistrzostw Świata. Do tej pory tego nie udało się nikomu osiągnąć. No i wydaje się, że ta nagroda również jest zasłużona, ponieważ Leo Messi do tej pory panowało takie przekonanie, że jest to piłkarz, który nie ciągnie swojej reprezentacji, że to raczej musi być jakiś inny lider tego zespołu. Natomiast w tych spotkaniach, w tym mundialu, Messi udowodnił, że potrafi być liderem i jest liderem tej reprezentacji Argentyny, ponieważ to w sporej mierze od niego wiele zależało w ofensywie, ale także potrafił popracować w defensywie. Był bardzo twardy. Była taka nawet sytuacja, kiedy Leo Messi, można powiedzieć, że zmierzył się z Van Dijkiem, tam jakieś prowokacyjne słowa tam padały, a wiemy, jaka jest różnica w posturze obu piłkarzy. Także myślę, że Messi zasłużył na tą nagrodę i jeszcze co ciekawe jest to, już w ogóle był to 47. finał Leo Messiego. W tych 47 finałach Messi zdobył 34 gole i zanotował 15 asyst.
A na tym turnieju jedynym meczem, w którym gola nie strzelił, było starcie z reprezentacją Polski. No i ostatnia nagroda to oczywiście Złoty Bult dla króla strzelców. Został nim Kylian Mbappé, który łącznie na tym turnieju strzelił aż 8 goli.
No i tutaj wspominaliśmy właśnie hat-trick w meczu finałowym, przesądził o tym wszystkim, ponieważ to starcie Francja-Argentyna też decydowało o tym, kto zostanie królem strzelców. Rywalizowali Mbappé z Messim, ostatecznie Messi zatrzymał się na 7 golach, Mbappé na 8. No cóż, myślę, że to też jest dość dobre wyróżnienie dla zawodnika z Francji, który rozegrał także bardzo dobry turniej.
No i szybko jeszcze podsumowanie występu sędziowania Szymona Marciniaka. Polski arbiter zebrał po tym finale bardzo dużo pozytywnych recenzji z wielu krajów, natomiast Francuzi, chyba nie mogąc pogodzić się z porażką, wystawili mu notę 2 w skali do 10 w magazynie L'Equipe.
Francuzi generalnie bardzo mocno przyczepiali się do polskiego arbitra. Giroud także nie szczędził słów krytyki w kierunku Szymona Marciniaka, natomiast bardziej liczy się to, co mówił cały świat, chociażby Claudio Marchisio czy wielu uznanych reprezentantów Anglii, chwaliło występ Marciniaka. Myślę, że tak można podsumować właśnie tymi słowami reszty świata, nie patrząc na Francję, można podsumować to, co robił Marciniak, a spisał się bardzo dobrze.
Tym bardziej na tle sędziów, którzy sędziowali mecz o trzecie miejsce, czy mecze półfinałowe. No i na tym kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Zapraszamy oczywiście na nasze kolejne audycje we wtorki o godzinie 16:30. Do usłyszenia.